18 minut po godzinie 19. Krzysztof Jankowski za konsoletą, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. To pierwsze w nowym roku spotkanie polityków przy naszym stole. Gorącym, okrągłym. To ciekawe, bo taka trochę jakby sprzeczność. Teraz dopiero ją zauważam po tylu miesiącach prowadzenia tego programu. Gorący, okrągły. To taka moja drobna uwaga. Od razu robi się tłoczniej przy tym naszym stole. Dziś zasiadają przy nim przedstawiciele 6 ugrupowań. W kolejności Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Szczęśliwego nowego roku życzę.
Paulina Stochniołek, Nowoczesna.
Dobry wieczór Państwu.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
A także Michał Srebro, Kukiz 15.
Dobry wieczór.
Dariusz Lipiński, Porozumienie.
Dobry wieczór.
I Konrad Zaradny, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
Zacznę od tematu, który już trochę tam krążył sobie w naszych programach tu i ówdzie. Zdaje się, poseł Szymon Ziółkowski, jeżeli dobrze pamiętam, sugerował, że istnieje realny scenariusz wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Co prawda, on był już dosyć mocno dementowany, ale oczywiście na podorędziu mam powiedzenie klasyka, nie wierzę w niezdementowane informacje. A jest ich dużo, dementowanych. Temat żyje dalej swoim życiem. Panie pośle, pan widzę tutaj jakąś taką gestykulację wykonuje. To od pana zaczynam. Co się mówi w kuluarach?
Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście można w nieskończoność na takie tematy dyskutować, ale ta plotka od samego początku była plotką, nieprawdziwą informacją. Nie za bardzo są jakiekolwiek podstawy do tego, aby miały być wcześniejsze wybory, chociaż zauważam, że pod koniec każdej kadencji albo przynajmniej po połowie kadencji już pojawiają się takie...
Takie zmęczenie materiału?
Ja myślę, że to wynika z różnych pewnie powodów, natomiast tutaj nikt takiego scenariusza nie rozważał. Zresztą to nie jest dobre, nie byłoby dobre też dla państwa. No, są terminy konstytucyjne dotyczące wyborów i dobrze się ich trzymać.
Są terminy konstytucyjne dotyczące uchwalenia budżetu. Ten termin mija 27 stycznia, jeśli dobrze liczę, a budżetu jak nie było, tak nie ma.
No i w tym czasie mniej więcej budżet będzie uchwalony, przyjęty w Sejmie, w Senacie. Także tutaj nie ma żadnych zagrożeń dotyczących tej kwestii i nikt w naszym obozie przyspieszonych wyborów nie rozważał.
Dobrze, to ja się odwołam do intuicji politycznej pozostałych naszych gości i zapytam, czy państwa zdaniem rzeczywiście nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby takie wybory były i czy takie wybory, jeżeli są takie przesłanki, czy mogą jednak być realizowane, rozpatrywane w scenariuszach politycznych. Platforma Obywatelska, Konrad Zaradny.
No pewnie na tym etapie to trochę wróżenie z fusów i trochę bardziej przeczuwanie. Jakieś tam możemy kierować naszą intuicją.
Jestem ciekaw właśnie, jaką państwo będzie.
Plotkami, które gdzieś się rodzą. No skądś te plotki się oczywiście wzięły. Jeżeli ja bym miał strzelać, to rzeczywiście jeszcze pewnie sama tutaj koalicja rządząca i Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim, myślę, że takiej decyzji nie podjęło. Z tego, co mi się objęło uszy, bo to w kontekście tego tematu tak musimy mówić, że co nam się objęło uszy o jakichś plotkach i naszych domysłach. Z tego, co słyszałem, co dotarło do mnie teraz z Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość przeprowadza jakieś badania, sondaże, czy ten scenariusz w ogóle byłby korzystny. Na pewno znajdą się argumenty, które by mówiły za tym, aby, dla Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, które by wskazywały, że te przyspieszone wybory byłyby dla tutaj rządzących korzystne. Chociażby dlatego, że w pierwszej kolejności mamy wybory do Europarlamentu, w których tak naprawdę ostatnia frekwencja wyniosła około 23%. I wiemy, że to przede wszystkim elektorat miejski. Elektorat miejski, czy elektorat Koalicji Obywatelskiej, czyli nie PiS-u. W związku z czym pewnie na rękę byłoby rządzącym, żeby jednak zamienić tą kolejność, żeby najpierw były wybory parlamentarne, w których jak gdyby te szanse pewnie są PiS-u tutaj wyższe, a nie wybory europejskie, które są korzystniejsze.
Mimo wszystko też dla PiS-u są te wybory parlamentarne.
Dokładnie, a kolejność, jak wiemy, też tych wyborów ma znaczenie. Dodatkowo oczywiście szereg innych przesłanek, chociażby takie, że jeżeli rzeczywiście na przykład o tym, o czym się mówiło, Beata Szydło czy inni liderzy Prawa i Sprawiedliwości mieliby wystartować w wyborach do Europarlamentu, to w tym momencie ciężko byłoby im kilka miesięcy później startować do Krajowego Parlamentu, co to wydaje się absolutnie logiczne i wtedy pociągnąć te listy.
Ale dlaczego można jednym plakatem to wszystko?
A no oczywiście wszystko można.
Dobrze, to ja wzmocnię ten przekaz u przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, dlatego że szef Platformy, Grzegorz Schetyna, ocenił szansę na przedterminowe wybory między 40 a 50%. No mało to nie jest, proszę państwa. Paulina Stochniołek, nowoczesna.
Myślę, że to, co się opłaca obecnie rządzącym, to może być brane pod uwagę, więc też przychylałabym się do tego scenariusza, że jeżeli wewnętrzne jakieś sondaże czy jakieś badania zlecone stwierdzą, że to jest opłacalne i na dzisiaj PiS ma bardzo wysokie wciąż notowania, no to lepiej zrobić dzisiaj niż pod koniec roku, kiedy właściwie nie wiadomo, co się będzie działo. Nie wiadomo, co się będzie działo z cenami prądu, nie wiadomo, co się będzie działo z gospodarką, więc lepiej teraz kuć żelazo, póki gorące.
Ja dokładę pani taki kolejną cegiełeczkę.
Tak, tego... oczywiście to są spekulacje i trochę wróżenie z fusów, jak powiedział kolega, ale jakby tutaj specjalnie bym się nie przywiązywała do powiedzenia o terminach konstytucyjnych, no bo to do tego się nie należy przywiązywać w przypadku tych obecnie nam rządzących. Natomiast myślę, że tak, że to raczej będzie kwestia korzyści, kwestia skalkulowania sobie tego, co można ugrać na wyborach samorządowych dzisiaj, co będzie do ugrania na wyborach do Parlamentu Europejskiego i takiej czystej, zimnej kalkulacji, którą zawsze będzie można pod jakimś pretekstem sprzedać.
Ale ja też słyszałem o tym, że Jarosław Kaczyński już raz sparzył się na przedterminowych wyborach i niekoniecznie
drugi
do końca...
Drugi raz.
Czy nawet drugi raz. Michał Srebro.
Tak, drugi raz. No, nie możemy zapomnieć o... Przecież Jarosław Kaczyński konstruował rząd Olszewskiego. Przerwana kadencja.
Ależ, panie Michale, to już naprawdę archeologia polityczna.
Historia, archeologia polityczna.
Trzecierpę.
Historia. Ale tutaj zgadzam się z koleżanką.
Średniowiecza.
Z panią Pauliną będzie się liczył bilans zysków i strat. Na pewno zbliża się kryzys. Mamy już takie symptomy. Ciężko uzyskać Morawieckiemu kredyty. Nawet od Chińczyków te obligacje się jakoś tam ciężko sprzedają. Kryzys w budżetówce, brak reform, brak wywiązywania się z obietnic, coś trzeba zrobić.
Ale deficyt niski, bo sprawdzałem te dane jeszcze sobie w ubiegłym tygodniu.
Na takim wszystko to jest takie...
Ja podzielam ten pogląd, że sytuacja jest dramatyczna. Dyskutujemy bowiem w Polsce o tym, czy w 2018 roku wzrost gospodarczy przekroczył 6%, czy nie. To naprawdę jest bardzo poważna informacja. Tak czy jednak, no oczywiście to był żart, mamy najlepszy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Rysowanie jakichś prognoz dla Polski w ciemnych barwach, no nijak się
chociaż nadwyżki budżetowej nie ma, są państwa unijne, w których ta nadwyżka wystąpiła w tym roku.
Tak, są takie kraje, gdzie jest ropa naftowa i są takie kraje, gdzie ludzie, no, gdzie różne dobre inne rzeczy się dzieją i to fajnie, że są. Natomiast no, mamy powody naprawdę do satysfakcji, dlatego, że niemal 6% wzrost gospodarczy, czy nawet lekko ponad 6% wzrost gospodarczy, to jest wyjątek w skali europejskiej.
Oparty o konsumpcjonizm i o tym też nie można zapomnieć, że w Polsce w tej chwili jest spadek inwestycji i to będzie za sobą ciągnęło w kolejnych latach poważne problemy.
Drodzy Państwo...
Ale za to konsumpcja w społeczeństwie cały czas ma się całkiem nieźle.
Drodzy Państwo, jeśli by mówić o przyspieszonych wyborach, to tak one tak naprawdę będą niewiele przyspieszone. Do ogłoszenia kampanii wyborczej to ile? W ustawowych terminach. 8-9 miesięcy, więc to naprawdę nie jest dużo. To nie jest dużo. Ja wiadomo, że partia rządząca będzie ogłaszać ten termin w jej najbardziej korzystnych warunkach, a opozycja musi być świadoma tego, że każdego dnia mogą być te wybory ogłoszone i trzeba się po prostu do nich przygotowywać. Nie debatować, czy będą wcześniej, czy nie będą, tylko po prostu trzeba się wziąć za przygotowanie do kampanii wyborczej. Ja tak uważam.
Dariusz Lipiński, chyba najdłużej w polityce polskiej.
Sądzę, że
pańska intuicja.
Szanse na przyspieszone wybory są raczej niewielkie. Z tego, głównie z tego powodu, o którym pani Szalczyk przed chwilą powiedziała. To znaczy, gdyby te wybory miały być przyspieszone w tej chwili, to one byłyby o niewiele przyspieszone, więc te korzyści potencjalne wynikające z tego tam bilansu zysków i strat no byłyby stosunkowo małe, tak? No bo w krótkim okresie czasu no nic diametralnie się nie zmieni. Mogą jakieś tam drobne zmiany poparcia następować. Natomiast ryzyko wywołane no właśnie takim niedopełnieniem bez poważnego powodu terminów konstytucyjnych jest zawsze duże.
I historia polskiego parlamentaryzmu.
Ludzie, ludzie tego nie lubią, tak mówiąc potocznie, populistycznie, tak? Ludzie nie lubią majstrowania z błahych powodów, bo mogą być oczywiście poważne powody. Więc właśnie z tego względu uważam, że szansa na te wcześniejsze wybory jest niewielka. A poza tym w tej sprawie wierzę posłowi Wróblewskiemu, który kontroluje większość w Sejmie, więc no, bez tej większości się nie da tego zrobić.
Panie pośle, ile od pana zależy? Tak naprawdę teraz się dowiemy.
Szanowni państwo, nie będzie przyspieszonych wyborów.
A jeszcze tak powiedział pan to takim bardzo basowym, nosowym głosem, to tak wzmocniło przekaz.
Prawdopodobnie teraz rozwiałem resztkę wątpliwości.
Ale teraz dobrze, a ja jednak jestem od tego, proszę państwa, jednak jestem od tego, żeby mieszać troszeczkę Wisłą. No i tak, mamy zbliżający się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący KRS-u. To też jest jeden z argumentów, o którym mówił Grzegorz Schetyna, że w przypadku, jeśli on będzie niekorzystny dla Polski, to też są straty polityczne dla obozu rządzącego. Dwa. Mamy Zbigniewa Ziobrę, który podobno stoi za tą opcją przyspieszenia wyborów parlamentarnych, a to jest jednak trochę inne, mimo wszystko, źródło w ramach Zjednoczonej Prawicy. No i trzecia sprawa. Mamy choćby niedawny sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej. To jest taka świeżynka, chyba wczoraj czy nawet dzisiaj ogłoszony, w którym PiS ma bardzo korzystny rezultat. Wzrasta PiSowi o prawie 2% poparcie. Platformy Obywatelskiej
44, tak?
39,1 i Ibris Rzeczpospolita. Spada Platformie Obywatelskiej, już patrzę, prawie o 4 punkty procentowe. Nowoczesna, niecały 1 punkt procentowy. Mhm. To jest oczywiście tylko sondaż, natomiast gdyby się kierować tego typu informacjami, no to trudno byłoby lepszy moment. Więc jeszcze raz państwa wywołuję do naszego stołu. Michał Srebra.
Rok temu odbyła się podobna dyskusja. To był wielki sukces. Morawiecki rozpoczął swoje rządy, odwołał paru ministrów i też była mowa o przyspieszonych wyborach. Też akurat w styczniu, jeżeli dobrze pamiętam, była gorąca dyskusja w mediach. Niestety, znaczy na szczęście może nic się nie odbyło. Ale tutaj wracając do wypowiedzi pana posła. Jeżeli jest tak dobrze, jak jest, to dlaczego nie obniżyliście tych podatków? Ja jednak tak podejrzewam cały czas, że jeżeli będzie tutaj zmiana, będą przyspieszone wybory, to ze względu na to, że to wszystko bankrutuje. Że nie stać było populizmowi Prawu i Sprawiedliwości na wypełnienie obietnic wyborczych, na obniżenie VAT-u, na ulgę, tak? A te synekury, które trzeba zachować, trzeba jakoś to zorganizować. Być może skorzystając z tej tendencji, którą dają sondaże wyborcze.
Panie pośle, ma pan ochotę odpowiedzieć, czy pozostałem tak państwa?
Od razu. To znaczy, sytuacja gospodarcza Polski jest dobra. Myślę, w ciągu najbliższych miesięcy będą konkretne deklaracje, być może już decyzje dotyczące obniżki podatków. Także jak pan Michał Srebro, jestem zwolennikiem obniżania podatków. Mogę nawet powiedzieć, że gdyby w większym stopniu zależało to ode mnie niż kwestia końca kadencji parlamentu, to te obniżki już by były. Mogę jeszcze dodać, skoro o tym mówimy, że tak jak pierwsze dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, rok 2016-17, to był czas, w którym ten akcent był położony na wyrównywanie szans, ale w szczególności wsparcie tych ludzi, tych z nas, którym się wiodło gorzej. Stąd i 500+, i podwyżki najniższych rent, emerytur. Tak w 2019 roku, także ze względu na te wyniki gospodarcze wypracowane w ostatnich latach, będą konkretne decyzje dotyczące podwyższenia płac w sektorze publicznym, podwyższenia nie tylko najniższych rent i emerytur. Chcielibyśmy bowiem, żeby owoce tego wzrostu w możliwie szerokim części społeczeństwa były odczuwalne. 6% jest odczuwalne już na przykład w sektorze prywatnym. zadbamy o to, aby to dotyczyło także sektora publicznego oraz emerytów.
Zdziwiłbym się, panie pośle, gdyby tak nie było. To jest w końcu rok wyborczy, więc czas, kiedy się robi takie deklaracje. Paulina Stochniałek, Nowoczesna.
To ja się jeszcze odniosę do tego, że jest tak dobrze. Tak dobrze, proszę państwa, jest kosztem przedsiębiorców. Ja sama jestem przedsiębiorcą i jakoś nie czuję, żeby w portfelu się przedsiębiorcom poprawiło. Raczej zdecydowanie się pogorszyło i wszelkiego rodzaju parapodatki, jakieś dodatkowe koszty, opłaty podnosimy my. Jeśli chodzi o programy wsparciowe, to wielokrotnie mówiłam, że 500+ nie pomaga tym, którzy najbardziej tego potrzebują, czyli samotnym matkom z jednym dzieckiem, tym, które pracują i które się nie załapały na ten próg dochodowy, więc to też tak do końca nie jest wcale taka udana reforma. No a jeśli chodzi o podwyżki, no to widzimy, co się dzieje w tej chwili w budżetówce wśród nauczycieli. I jakby ja wcale się nie dziwię, skoro jest tak dobrze, to dlaczego nauczyciele ciągle muszą czekać na tą swoją kolej i mówi się o podwyżkach dla nich, ale mówimy tutaj o podwyżkach absolutnie symbolicznych. Jeżeli ktoś zarabia około 2000 zł i ma zarabiać 2100, no to nie jest jakaś gigantyczna podwyżka i to też nie jest wynagrodzenie, które powoduje, że nagle ten zawód odzyskuje swój prestiż i nagle wszyscy możemy mówić, że młodzi ludzie wykształceni i chętni będą się do zawodu nauczyciela garnąć, bo jest tam tak świetnie. Ja jeszcze ostatnie zdanie a propos nauczycieli, skoro już zostały podwyżki dla budżetu wywołane do tablicy. Ja zawsze bardzo ubolewam, że wśród zawodu nauczyciela jest tak mało mężczyzn. W zasadzie oni są wyłącznie w szkołach prywatnych i bardzo, bardzo rzadko w szkołach publicznych. Nie mówię o technicznych szkołach, tylko powiedzmy szkołach podstawowych. Nie dlatego, że mężczyźni nie umieją uczyć, tylko dlatego, że ich nie stać na to, żeby po prostu wykonywać ten zawód, mimo że z powołania mogą się do tego świetnie nadawać. I sama osobiście znam takie przykłady, ale trzeba rzeczywiście przywrócić godność temu zawodowi i wielu innym. Więc w roku wyborczym myślę sobie, że te grupy troszkę mogą odczuć, ale mówienie o tym, jak jest cudownie i dobrze, rozbudziło tak niesamowicie oczekiwania społeczne, że na pewno tutaj 100 czy 200 zł brutto nie rozwiąże problemu.
No tak, jeszcze bym tak tylko do tego Januszka dodała sytuację w rolnictwie, która jak przyjdzie wiosna i lato, będzie coraz gorsza, trzeba o tym sobie powiedzieć.
Pani Zofio, niezależnie od pory roku sytuacja w rolnictwie jest...
Ale bym powiedziała, mówię to w oparciu o kalkulacje, o dane statystyczne i ceny zbytu wcale nie rosną, a ceny energii przede wszystkim tak idą bardzo w górę, to rolnicy niezwykle naprawdę odczują, więc mówimy to w kontekście argumentów, czy robić wcześniej wybory, czy robić później, więc gdyby rozważać sytuację na wsi, to być może te argumenty dla partii rządzącej byłyby takie, że może wcześniej. Nie?
No na pewno tych argumentów jest sporo, już część z nich powiedzieliśmy, czyli kwestia przede wszystkim, że wybory parlamentarne, gdyby były przed tymi europejskimi, byłoby to z korzyścią pewnie dla Prawa i Sprawiedliwości. Druga rzecz to kwestia osób, które by wtedy mogły znaleźć się też na listach. Trzecia rzecz to oczywiście kwestia wzrostu cen energii. Czwarta rzecz, zamieszane z sądami, które tak naprawdę będzie miało miejsce za jakiś czas i znowu sprawa odżyje, a sprawa jest problematyczna dla rządzących. Kwestia oczywiście protestów społecznych, jakichś kolejnych grup, czy to tutaj mówimy o nauczycielach, czy innych grupach społecznych, które rzeczywiście będą miały czas, żeby takie protesty rozpocząć jak gdyby i uprzykrzeć trochę życie rządzącym. No i jeszcze jedna rzecz, która ma miejsce obecnie, czyli kwestia, już o której pan redaktor wspomniał, samych terminów. Posiedzenie Senatu teraz jest zaplanowane na 23 i 24 stycznia. A termin przyjęcia budżetu to 27 stycznia. W związku z czym ciężko, żeby... A przypomnę tylko, że po posiedzeniu Senatu jeszcze musi Sejm głosować. W związku z czym ciężko tutaj, żeby Senat mógł jakieś poprawki też nawet przyjmować, bo wtedy te terminy by się nie zgrały, bo przypominam, że do 27 musi się odbyć nie dość, że posiedzenie Senatu, Sejmu, to jeszcze prezydent musi podpisać dokumenty.
Musi, nie musi. To akurat
musi, nie musi, oczywiście...
należy decyzja, czy w ogóle chce rozwiązywać...
Oczywiście, że tak, ale jeżeli miałoby zachować te wszystkie terminy. Także czasu jest naprawdę niewiele. To wszystko jest robione trochę na ostatnią chwilę. Także widać, że ta furtka jest jak gdyby cały czas otwarta i jest mnóstwo argumentów dla Prawa i Sprawiedliwości za tym, żeby to zrobić. Pytanie jest tylko takie, czy będzie to, czy rządzący będą w stanie wytłumaczyć Polakom, dlaczego są robione te przyspieszone wybory, bo to jest jak gdyby główny też argument i zdaję sobie sprawę, że pan poseł, nawet gdyby takie spekulacje pewnie były, nie mógłby dzisiaj nam powiedzieć, tak, rozważamy taką możliwość.
No, ale pan oczywiście, poseł powiedział to tak zdecydowanym głosem, że spinam w takim razie
oczywiście
część naszej dyskusji.
Bo może po prostu chodzi o to,
klamrą,
żeby o tym dyskutować.
Dobrze, to pan poseł jednak chce spiąć.
Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, że ja bardzo krótko ucinam ten temat, ale z jakichś powodów państwo cały czas dyskutujecie.
Proszę państwa, dobrze, to w takim razie o innym sondażu porozmawiajmy. Kto wie, czy nie ciekawszy. Na pewno dawno nie był żaden sondaż tak szeroko komentowany. Chodzi również o sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej, w którym jest taki scenariusz politycznej gdybologii. Co by było, gdyby opozycja wygrała wybory parlamentarne? I kto byłby najlepszym kandydatem na premiera? No i z tego sondażu wychodzi na to, uwaga, uwaga, że nie Grzegorz Schetyna, nie Katarzyna Lubnauer, nie Robert Biedroń, nie Paweł Kukiz, ale Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców, byłby według ankietowanych, 26% ankietowanych, najlepszym takim liderem. Pani Zofia, pani zna Władysława Kosiniaka-Kamysza? To jest taka magnetyczna osobowość,
tak,
bo
ja
trochę mnie zaskoczył ten rezultat.
Ja oczywiście znam prezesa Kosiniaka-Kamysza, a dla nas kolegę Kosiniaka-Kamysza znam jako od wielu lat, jako osobę naprawdę niezwykłą. Z jednej strony bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie, o bardzo wysokim poziomie wykształcenia, wiedzy ogólnej, o pewnym doświadczeniu samorządowym, bo był radnym, o doświadczeniu na funkcji rządowej, bo był minister, teraz parlamentarnej. No i myślę, że tutaj też nie bez znaczenia jest polityka samego PSL-u. My wciąż powtarzamy o jednym, że Polsce potrzebna jest jedność, potrzebna jest zgoda narodowa wokół tego, aby budować programy rozwojowe, aby wszystkie negatywne procesy zahamować. My o tym mówimy stale i myślę, że to połączenie tej naszej oferty politycznej, programowej, że jesteśmy otwarci na szeroką koalicję, na współpracę z wieloma partnerami politycznymi i do tego znakomita, fantastyczna postać samego pana prezesa, no trudno się nie cieszyć. To jest oczywistym, że to jest dla mnie osobiście jakaś radość i satysfakcja, że mój prezes jest tak społecznie wysoko oceniany.
To ja w takim razie powołam się na Katarzynę Lubnauer, czyli mikrofon wędruje do Pauliny Stochniałek, która powiedziała, że w czasach podziałów społecznych ludzie czekają na premiera pokoju. I powiedziałbym, że przyklasnęła nawet tym wynikom. Czyli jakby troszeczkę nie zagrała na nosie Grzegorzowi Schetynie. Pani Paulino.
Marzy mi się sytuacja, w której opozycja rzeczywiście wygrywa wybory i mam nadzieję, że to nie jest tylko moje marzenie, a bardzo szybka rzeczywistość. Myślę sobie, że w tej chwili potrzebna jest jedność, to prawda. Niepotrzebny jest jeden lider na moment kampanii, dlatego że budujemy szeroką koalicję. Nowoczesna też to cały czas podkreśla, mimo jakichś tam różnych perturbacji, cały czas stoimy na stanowisku, że tylko szeroka koalicja. I to pokazuje też przykład Poznania Wielkopolski, który mamy w sejmiku, bo przecież mamy tam i Koalicję Obywatelską, ale też PSL i SLD razem związanych jakby koalicją. Taka współpraca absolutnie jest możliwa i myślę, że na czas kampanii wyborczej, na czas wyborów nie jest potrzebne ferowanie jakby jednego głównego lidera, ale zostawienie tych różnych
tak,
liderów.
Tylko sondaż odnosi się do czasów.
Do czasów po wyborach, do czasów premiera. Ja sobie nie znam, niestety nie mam tyle szczęścia co koleżanka i nie znam prezesa a osobiście, natomiast na tyle, na ile widzę jego wystąpienia, również bardzo sobie cenię i myślę, że taka osoba, która jest takim świeżym duchem w polityce, jest taka jeszcze nie skażona tym wieloletnim
funkcjonowaniem. A może to jest tak, że to jest taki kontrast, premier pokoju i premier wojny totalnej.
Myślę, że media mogą podchwycić taką budowanie takiego wizerunku.
Katarzyna Lubnauer jakby to może... między wierszami mówi.
No bo kurczę, jeżeli mamy osobowość człowieka, który rzeczywiście jest mocno nastawiony koncyliacyjnie, pokojowo i nie wzbudza tak negatywnych emocji, jak niektórzy inni ludzie, którzy w tej chwili działają w opozycji, też są cenni, ale jednak społecznie wzbudzają jakieś negatywne emocje, to dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego na rzecz jakiejś wyższej, szerszej zgody nie promować osoby, która się po prostu ludziom dobrze kojarzy i jest sympatyczna po prostu?
Dobrze, to Michał Srebro. To może coś o charyzmatyczności Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo zderzyły na przykład z Pawłem Kukizem.
Pewnie ma swoje zalety. Ja tutaj chciałbym pani przypomnieć coś takiego, że kiedy Nowoczesna startowała w wyborach w 2015, krytykowała rząd Tuska, Platformę Obywatelską, za kradzież pieniędzy z NFZ-u, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy ministrem, kto tam był? Kto tam był tym ministrem od spraw tych emerytur i tak dalej.
NFZ to na pewno nie
Kosiniak-Kamysz. OFE, przepraszam najmocniej. OFE, pomyliłem się.
I to już był minister Kosiniak-Kamysz.
To już był, ale decyzja była nie na poziomie
personalia polskiej polityki.
Rady też, Ministrów.
Też pełna zgoda. Ja mam inne marzenia. Nie przywiązuję nazwisk do osobowości ważnych, pięknych. Zresztą lubię pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czasami zdarza mu się głosować tak jak nasz klub. Na przykład przy poprawkach do ustawy sądowej. Ale wracając, ja mam inne skromne marzenia, żebyśmy zmienili ordynację, żeby ten autentyczny lider z lokalnej społeczności mógł dostać się do...
Wyszedł z
list, żeby był obywatelski.
To ja troszeczkę sprowadzę to na poziom liczby. Rafał Chwedoruk, politolog, powiedział, że kuriozalna jest sytuacja, jeżeli premierem miałby być lider partii, która przekracza ledwo 5% próg, albo balansuje na jego...
To wyjął mi pan z ust to, co chciałem powiedzieć. To znaczy, no, rzeczywiście paradoksalna jest sytuacja na naszej opozycji, no bo lider największego opozycyjnego ugrupowania gdzieś jest tam na odległym miejscu w tym sondażu, czyli nikt nie chce tego lidera jako premiera kraju. Z kolei dobre wyniki uzyskuje lider obozu ludowego, który rzeczywiście balansuje gdzieś w okolicach progu wyborczego. Przyklaskuje mu z kolei przedstawicielka i przedstawiciele partii, która jest dużo bardziej na lewo niż Platforma Obywatelska, czy dużo bardziej lewicowo-liberalna. Więc jest to tutaj szereg paradoksów, można powiedzieć. Wydaje mi się jednak, że jakkolwiek by tutaj nie wymieniać jeszcze być może dalszych paradoksów tej sytuacji, to Władysław Kosiniak-Kamysz w jakimś stopniu, i tu uczciwie trzeba powiedzieć, wypracował sobie tą pozycję. Ja wielokrotnie, spotykając się nawet w tym studiu z panią przewodniczącą, zwracałem uwagę, że oczywiście mamy bardzo różnorodną opozycję, bo mamy taką opozycję konstruktywną, jak ja uważam Kukiz 15 za konstruktywną propozycję. Wiele pomysłów mi się podoba, z niektórych korzystamy. Być może, mam nadzieję, że z niektórych będziemy w szerszym stopniu korzystali w przyszłości. Zauważam jednak także różnicę na pozostałej opozycji, że to jednak w różnych dyskusjach wyglądało to różnie, ale jednak Polskie Stronnictwo Ludowe w większym stopniu broniło, niezależnie od tych żywiołowości polemik, polskiej racji stanu, która jest obiektywna, niezależna od naszych sporów codziennych. Chciałoby się, by pozostałe opozycyjne partie, w szczególności Platformy Obywatelskiej, w której też jest przecież wielu ludzi o korzeniach też solidarnościowych, też umiały w większym stopniu wychodzić poza taką bieżącą, ostrą grę polityczną, i myślę, że wówczas notowania lidera byłyby wyższe.
Dariusz Lipiński.
Ja nie mogę oprzeć się wrażeniu na czegoś nienaturalnego w tej sytuacji. Znaczy, mamy czwarty rok kadencji, w której opozycja sama słowami Grzegorza Schetyny określiła się jako opozycja totalna. To nie dotyczy Kukiza oczywiście. I w tym, czwartym roku okazuje się, co łatwo było przewidzieć, że ludzie takiej totalnej opozycyjności nie kupują, że to no, można być w ostrej opozycji. Natomiast opozycja totalna to jest negowanie wszystkiego, tak? I mieliśmy z tym do czynienia przez już blisko 3,5 roku. Oczywiście na tle, no powiedziałbym, radykałów, tak? Bo Grzegorz Schetyna, ku mojemu ubolewaniu, ja go dosyć dobrze znałem kiedyś i to był zdolny polityk, no stał się radykałem. Na tym tle oczywiście pan prezes Kosiniak-Kamysz prezentuje się bardzo umiarkowanie. Ja myślę, że on wyciągnął też wnioski z tego swojego zaangażowania przed mniej więcej 2 laty w te protesty uliczne Komitetu Obrony Demokracji i tak dalej, to PSL-owi oczywiście odejmowało, a nie dodawało, no bo no taki przeciętny wyborca PSL-u jest raczej w moim przekonaniu człowiekiem zdroworozsądkowym, a nie zaangażowanym ideologicznie, tak? A tam no, jednak tych haseł takich czysto ideologicznych w tych wystąpieniach było mnóstwo. Więc sytuacja jest taka, tak mi się wydaje, że w tym czwartym roku kadencji, czyli właściwie pod koniec kadencji, no opozycja wreszcie idzie po rozum do głowy dosyć rozpaczliwie, no znajduje kandydata na no, jak rozumiem, przyszłego premiera, no istotnie osobę z tego grona liderów opozycyjnych.
Nie,
pewnie
opozycja to były notowania społeczeństwo. To społeczeństwo tak dostrzega.
No dobrze, ale państwo już tutaj nawet przy tym stole dzisiaj, ja nie dziwię się pani, że pani to zaakceptowała, bo to jest naturalne, ale pozostali dyskutanci również dosyć szybko przeskoczyli na to poparcie.
To poczekajmy
pana,
jeszcze na przedstawiciela Platformy. No, jeszcze nie zabierał głosu.
Zobaczymy, ja powiem tak, już trochę pół żartem. No, Grzegorz Schetyna bardzo nie lubi takich sytuacji, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
No właśnie, Konrad Zaremny, bo Platforma Obywatelska oczywiście może to potraktować jako, to jest tylko sondaż, jak jakąś formę zabawy. Nie do końca też przecież te różnice są aż tak duże. Natomiast mówi się o pewnym kryzysie przywództwa w Platformie Obywatelskiej. Ten sondaż byłby jednym z potwierdzeń tego, że Grzegorz Schetyna specyficzny sposób zarządza partią, że ta ręka może jest sprawna. Natomiast pytanie, czy pociąga ze sobą społeczeństwo.
Znaczy oczywiście, z jednym musimy się zgodzić na pewno, w pierwszej kolejności gratuluję takiego dobrego wyniku tutaj PSL-owi i prezesowi, bo to należy pogratulować oczywiście.
No to był gambit, bo znaczy, nikt się nie spodziewał aż takich...
Chociaż prezes Kosiniak-Kamysz zawsze miał dobre wyniki w sondażach zaufania.
Tych personalnych, tak?
Tak, i to nawet w 2017 też był jeden z liderów właśnie
Od bardzo dawna jest takie zjawisko, że w kategorii braku zaufania to był jest tym liderem, który cieszy się jak gdyby
najmniejszą
najmniejszą grupą takich negatywnych odbiorców,
właśnie,
tak?
Ma najmniejszą grupę negatywnych odbiorców.
Dokładnie tak. Znaczy to trzeba powiedzieć, że ciężko myślę, że mało
największą ma chyba Grzegorz Schetyna.
To jedną z większych, tak. Według tego sondażu, z tego co pamiętam, jedną z większych, to prawda. Natomiast ciężko oczywiście znaleźć pewnie osoby, które jakoś bardzo negatywnie by oceniały właśnie prezesa Kosiniaka-Kamysza. Natomiast no, co trzeba powiedzieć, w sytuacji takiej, w której jest Grzegorz Schetyna, no jego priorytetem było jak gdyby zbudowanie silnej platformy gdzieś i to było jak gdyby głównym celem Grzegorza Schetyny, budowania też wspólnej takiej koalicji szerokiej na kolejne wybory i wygrania tych wyborów, niekoniecznie taki plebiscyt jak sondaż. I oczywiście tu, jakbyśmy porozmawiali z nami, każdy ma różny odbiór tego polityka. Grzegorz Schetyna oczywiście jest uznawany przede wszystkim za skutecznego polityka. I myślę, że to jest...
Czy nie za bardzo skuteczny jest w tym swoim działaniu politycznym?
Nie wiem, czy ktoś może powiedzieć, że ktoś jest za bardzo skuteczny, ale pewnie pan redaktor nawiązuje do tego, co miało miejsce, jeżeli chodzi o parlamentarzystów Nowoczesnej, którzy przeszli do klubu Platformy.
Czy to nie jest właśnie cena, którą Grzegorz Schetyna płaci za to, co się stało z częścią?
Ciekawe pytanie. Nie umiem na nie odpowiedzieć, szczerze mówiąc. Jaki to miało rzeczywiście realny wpływ rzeczywiście na odbiór Grzegorza Schetyny przez wyborców? Tutaj pewnie pewnie, pewnie można by na ten temat dyskutować. Sam nie wiem, czy to był dobry ruch, oczywiście. Trzeba by to właśnie pewnie przemyśleć, przeanalizować. No, nie ma co ukrywać, że na pewno to się odbiło szerokim echem. Pytanie, czy to rzeczywiście się miało przełożenie na te sondaże, o których mówimy, na te sondaże zaufania i ich wyniki. Sam no nie jestem przekonany.
Lider opozycji, czyli czy przyszły premier, powinien się cieszyć zaufaniem, prawda? Współkoalicjantów. Katarzyna Lubner również dzisiaj dała do zrozumienia, że tego zaufania nie ma w tym momencie.
Znaczy, bardzo ubolewamy nad tym, co się stało i myślę, że już nie będziemy po raz kolejny tego roztrząsać. Prywatnie uważam, że o ile można mówić w radiu o sytuacji prywatnej, jak się występuje, nie jako prywatna osoba, myślę, że to był błąd, który gdzieś tam faktycznie szerokim echem odbił się w Polsce. My tutaj w środowisku wielkopolskim i myślę, że też z osobami z Platformy, z którymi rozmawiałam.
Poszło rikoszetem.
Tak, znaczy uznajemy, że żałujemy. Żałujemy, że tak się stało, jakby nikt się nad tym bardziej nie pochyla. Po prostu było, trzeba z tym żyć dalej. Nowoczesna sobie poradziła, jak wiadomo, dzięki wsparciu, więc jakby ten klub parlamentarny się utrzymał. Natomiast tutaj jakby pokazujemy ten przykład rzeczywiście takiej współpracy w szerokiej koalicji, która jest możliwa, która była nawet jeszcze wcześniej omawiana, czy właśnie nie dalej jak wczoraj się z koleżanką posłanką, z Bożeną Szydłowską sobie rozmawiałyśmy, że koalicję w Swarzędzu, z którego ja pochodzę, wyborczą właściwie zawiązałyśmy jeszcze zanim w ogóle się mówiło o ogólnopolskiej koalicji. Tam już wiadomo było, że Nowoczesna i Platforma będą wystawiały razem listę do miasta i gminy Swarzędz, więc to jest możliwe, ta współpraca.
Bo nie było swarzędzkiej Kamili Gasiuk-Pichowicz. Może.
No, nie było. Ta współpraca jest możliwa, ona zależy tylko i wyłącznie od ludzi i myślę, że to jest na tyle szybko robiony po tym całym zajściu sondaż, że faktycznie Grzegorz Schetyna może płacić jakąś tam cenę za nadwyrężenie zaufania do tej idei wspólnej szerokiej koalicji.
Panie pośle, ja takiego twistera politycznego zakręcę w tym momencie. Wyobraża pan sobie Władysława Kosiniaka-Kamysza jako premiera w koalicji Prawo i Sprawiedliwość PSL, gdyby wam zabrakło arytmetyki?
Ten wynik, który pan na początku zacytował, wskazuje na to, że bardzo prawdopodobne, że nie będzie potrzebna koalicja. W każdym razie my w kolejnych miesiącach będziemy Polaków zachęcać do tego, aby zaufali Prawu i Sprawiedliwości i pozwoli dokończyć zmiany, które rozpoczęliśmy. Także wydaje mi się, że to pytanie jest w tym momencie zupełnie to jest dobre pytanie, ale bezprzedmiotowe. Ja powiedziałem o tym, że ja widzę i rozróżniam różne stopnie, różne poziomy, różny sposób działania opozycji i dość poważnie to, co powiedziałem, traktuję. Myślę jednak, że wiązanie słabego wyniku Grzegorza Schetyny z tym, że doszło do jakichś sporów i kanibalizacji Nowoczesnej, nie jest do końca wytłumaczeniem tego wyniku. Dlatego, że,
dziękuję bardzo.
Dlatego, że zwykle na ocenę polityka pracuje się przez dłuższy czas. Jedno wydarzenie nie wpływa tak bardzo. Ja osobiście uważam, że największe, są dwa takie duże błędy, które moim zdaniem Platforma Obywatelska popełniła. Jeden mega poważny, to znaczy nieroztropne przenoszenie wszystkich możliwych sporów na arenę międzynarodową. No bo to oznacza troszkę, że tego własnego kraju się nie kocha. Albo jak się myśli się, w gruncie rzeczy niech się gorzej Polsce wiedzie, byle troszkę dowalić konkurencji. A przecież naturalną rzeczą w demokracji jest, że dziś rządzi nasza konkurencja i no rok, cztery, dziewięć lat będzie rządzić, my będziemy rządzić. No więc jeśli zaszkodzimy własnemu krajowi, no to jaka to jest korzyść? Tak, to byłoby pyrrusowe zwycięstwo, gdyby się udało. To jest pierwsza przyczyna, moim zdaniem, słabości. A druga to taka, że zamiast włączyć się konstruktywnie w dyskusję na temat wymiaru sprawiedliwości i punktować rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, był totalny sprzeciw w sytuacji, kiedy 90% ludzi czuje, że zmiany w sądach są potrzebne i ta
Panie
zmiana musi być głęboka.
Muszę trochę wygasić pańską wypowiedź. Czas się kończy, a jeszcze po jednym zdaniu symbolicznym widzę, państwo chcieli jeszcze Michał Srebrny.
Pierwszym błędem Platformy było to, że zrezygnowała z JOW-ów. A tak mówimy po prostu o partyjniactwie, o układach, popisie i tak dalej. Oddaję.
W pigułce cały program Kukiz 15 zdążył przedstawić 10 sekund. Szapoba, Zofia Szalczyk.
Ja też powiem krótko. Interes partii jest naprawdę mniej ważny od interesu Polski. Jeśli opozycja chce wybrać wybory, musi zawiązać szeroką koalicję również z liderami akceptowalnymi przez ogół.
No i ciekawe.
Interes obywateli?
Też powiedziałam.
I ciekawe, czy premier będzie premierem pokoju? Czy w pokoju?
Będzie, jeżeli Kosiniak-Kamysz, na pewno premier pokoju.
Bardzo krótko, Paulina Stochniołek.
To obywatele wybierają i mam nadzieję, że zaufają szerokiej koalicji. Mimo jakichś potknięć będziemy ją na pewno budować.
Proszę Państwa, będziemy się oczywiście przyglądali tym najbliższym gorącym tygodniom. Tak jak mówiliśmy, już wkrótce posiedzenie Sejmu, 16 stycznia, dobrze mówię, panie pośle? I pewnie wtedy będzie podejście pod ustawę budżetową. 16 stycznia, tak?
Tak, ale odpowiedź na pytanie znamy już.
Tak, jasne. Chciałem pana sprowadzić jeszcze raz do tego takiego stanowczego tonu, no ale cóż, nie mam już na to czasu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Pospekulowaliśmy sobie trochę na progu nowego roku politycznego. Będzie on bardzo gorący. Dziś czyniliśmy to w następującym gronie. Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję, dobranoc.
Paulina Stochniałek, Nowoczesna.
Dziękuję, przyjemnego wieczoru.
Michał Srebro, Kukiz 15, Dariusz Lipiński, Porozumienie.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru.
I Konrad Zaradny, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego wieczoru.
Kłaniam się nisko, dołączam się. Miłego, spokojnego wieczoru.
Przy gorącym stole.